Studiu Wojciech Mikołuszko. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dziennikarz naukowy, przyrodnik, a także autor książki Tato, a dlaczego? Rozmawiać będziemy o twoim tekście Rezerwat strachu, który ukazał się w najnowszym wydaniu Fokusa.
Miesięcznika
Fokus, tak, oczywiście. Tak. I chciałem cię zapytać na początku, jak udało ci się dotrzeć i zobaczyć, jak wygląda przyroda, jak wyglądają zwierzęta, rośliny w miejscu całkowicie wyludnionym, w miejscu, no powiedzmy wprost, po katastrofie czarnobylskiej, o której my już właściwie zapomnieliśmy, a tam opisujesz no, jakby niezwykły obraz żywej, odradzającej się przyrody.
Niesamowita rzecz. Naprawdę byłem tam w kwietniu, artykuł ukazał się dopiero teraz, ale próbowałem się tam dostać prawie chyba ze 3 lata, bo jakby ta zona czarnobylska rozkłada się po dwóch stronach granicy. Sam Czarnobyl jest na Ukrainie, przepraszam, że mówię rzeczy pewnie oczywiste, natomiast ta chmura radioaktywna poszła głównie na Białoruś. Później po obu stronach utworzono takie strefy. I na Ukrainie tam jest troszkę łatwiej się dostać, ale mnie fascynował właśnie rezerwat białoruski, zapomniany po pierwsze, bardziej zanieczyszczony i o wiele lepiej chroniony. Natomiast i chroniony również barierami biurokratycznymi, w tym to z powodu tej dyktatury Łukaszenki, ludzie się boją tam pojechać, a poza tym ta cała Białoruś ma taki rys komunistyczny. Łukaszenko z lubością wspomina czasy komunistyczne. Mniej więcej są te bariery w postaci mnóstwa zezwoleń. I próbowałem. W końcu znam tam szefa tamtejszej, jednej z nielicznych organizacji pozarządowych, ekologicznych, Wiktora Fenczuka. I on w końcu mi pomógł. Dzięki niemu, dzięki znajomości z nim udało mi się uzyskać te wszystkie zezwolenia na wjazd do strefy przegranicznej, na wjazd do rezerwatu, na wjazd w użycie swojego samochodu i jeszcze na miejscu jeszcze parę zezwolenia to jedno, a przepustki to drugie, więc jeszcze na miejscu parę przebiegnięć musiałem dokonać między jednym urzędem a drugim, ale udało się, dotarłem.
Powiedz, jaki obraz wyłania się z tych twoich obserwacji, jaki obraz no właśnie przyrody po katastrofie czarnobylskiej, bo ja odniosłem wrażenie, że jest to jednak obraz pozytywny, czy ta przyroda tam się w niesamowity sposób odradza.
I naprawdę, to jest, ona tak sobie radzi bez człowieka, że to jest wprost nie do wiary. Ja już dlatego tak bardzo chciałem się tam dostać, bo już słyszałem od moich kolegów z Białorusi o czymś przedziwnym, co tam się dzieje w tej zonie, bo jeszcze dodam, że ta strona białoruska, bo po stronie ukraińskiej jest po prostu zona wykluczenia, coś takiego, i tam jest łatwiej się dostać. Po stronie białoruskiej powstał oficjalny rezerwat, gdzie są ileś tych drutów kolczastych i tak dalej, bardzo jakby wielokrotnie chroniony ten obszar.
O takiej dość groźnej nazwie, bo powiedzmy wprost, to jest Polski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny.
Tak, urocza nazwa.
Co może sugerować, że po prostu cały czas tam jeszcze jest bardzo silne promieniowanie.
Tak, i oprócz tego on podlega nie pod wszystkie pozostałe parki narodowe, rezerwaty na Białorusi. To takie oni mają system zapowiednik. To jest coś nawet mocniejsze niż nasz park narodowy. Podlegają pod Ministerstwo Ochrony Przyrody, natomiast ten jeden podlega pod Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Jeszcze mają taki relikt radziecki, coś takiego. A dzięki temu on jeszcze jest bardziej chroniony. Natomiast jakby jeszcze odpowiadając na poprzednie twoje pytanie z opowieści o tym, co tam się dzieje, jak wygląda ta zdziczała przyroda, która 25 lat prawie nie widzi ludzi. Tam trochę ludzi jest, ale naprawdę minimalne. Jak na gigantyczny obszar 216 tysięcy hektarów, 2160 kilometrów kwadratowych, to tych ludzi jest naprawdę, to jest nieistotne. Ja spodziewałem się takiej dżungli wprost, a tymczasem jak wjechałem, to się okazało, że pomimo 25 lat tam nadal są asfaltowe drogi, tam wyludnione wsie, bo tam ponad około 100 osiedli ludzkich zostało wyludnionych, nadal stoją domy, nadal stoją płoty, kurniki, chlewy i tak dalej. Natomiast to, co mnie zafascynowało, że ta cały czas dobrze widoczna obecność człowieka kompletnie nie przeszkadza dzikim zwierzętom. Wchodzimy do wsi, z chlewu wybiegają dziki. Wchodzimy do drugiej wsi, na środku leżą rozwłóczone resztki jelenia zabite przez wilki i do tego mnóstwo śladów wilków dookoła wsi. No na tropy wilków to trafialiśmy bez przerwy. Idziemy dalej, na strychu puchacz gniazduje, gdzie indziej wewnątrz domu kolejne gniazdo jakiegoś drozda śpiewaka, kruka, bielika, po prostu te zwierzęta, stajemy na murku otaczającym domek, na schodach wyłania się żmija, wchodzimy do środka, ślady po żerowaniu kuny, po prostu dom jak dom, stoją szyby, jeszcze mnóstwo porozrzucanych gazet, książek z roku 86, a to zwierzęta kompletnie to nie przeszkadza. Mówili, że myśmy widzieli te dziki w chlewie, natomiast opowiadają, że one włażą do domów, nocują tam. Mhm. I to są ważne też dzikie zwierzęta, bo jak się ludzie opuścili ten teren, to było jeszcze mnóstwo takich zwierząt domowych. Psy i koty zostały wystrzelone i to opowieści o tym są dość makabryczne dla wielbicieli zwierząt. To nie radzę tego czytać, a kto jednak by się przełamał, to jest taka książka Krzyk Czarnobyla, białoruskiej reporterki Swietłany Aleksijewicz, która opisuje właśnie losy ludzi wysiedlonych, na których ten Czarnobyl wpłynął i tę całą akcję wysiedlania z tego rejonu opisuje w bardzo obrazowy sposób. I jednym z tych sposobów było wystrzelanie wszystkich psów i kotów. Inne zwierzęta, jak bocian biały, jak wróbel, same zniknęły. Bez człowieka sobie nie poradziły. Pojawiły się u nas to rzeczy niespotykana. Te bieliki, ptaki drapieżne, czasami zwane orłami, choć dyskusja na
błędnie,
temat.
Błędnie, tak.
Tak, czy rzeczywiście są orłem, jest skomplikowana. To atakowały bociany białe, te, które się gniazdowały. Po prostu słyszałem opowieści i nie mam powodu, żeby w nie wierzyć, bo wiele z tego, co słyszałem przed wyjazdem, okazało się prawdą.
Mhm. No dobrze, a co z tym skażeniem radioaktywnym, które musi być w tych zwierzętach? Ty opisujesz niektóre gatunki, tak jak żabę zieloną, która cały czas ma ten najwyższy poziom radiacji, bo najbardziej przyswaja, jak rozumiem.
To zależy, bo po 25 latach na początku ten pył radioaktywny osiadł na powierzchni. Zresztą między innymi dlatego zabijano te psy i koty ze strachu, że on się przedostanie razem z wodą poza obszar tej zony czarnobylskiej. I jeszcze dodam, pobudowano takie groble na kanałach, na rzeczkach, żeby woda się nie przedostawała poza obszar zony.
Co sprawiło, że powstały tam rozlewiska i bagna.
I to ogromne. I zalane zostały dawne pola. Przywróciły się, bo to jest niedaleko rzeki Prypeci i z powrotem zalane zostały pola, na których
dość dużej rzeki, powiedzmy sobie.
Tak. I generalnie pierwotnie to było zabagnione, osuszone, teraz to wróciło i ogromne stada ptaków i to wielbiciele ptaków naprawdę mają tam co robić. I to niektóre ptaki to u nas, które są rzadkością, tam spotyka się masami. Mhm. No i jeszcze tak nawiasem mówiąc, to rzecz niewiarygodna, rozmawiałem w Polsce z naukowcami, nie wierzyli, bo jest taki bardzo rzadki gad, żółw błotny, którego w całej Polsce liczy się, że jest 1,5 do 2 tysięcy.
Tam... Na tym terenie ponad 100 tysięcy?
No tak twierdzi herpetolog, czyli ten specjalista pracujący w rezerwacie. Jak rozmawiałem, to dzwoniłem się, bo to się wydaje po prostu nieprawdopodobne, że 50 razy więcej niż w całej Polsce na terenie dużego nawet, ale jednego rezerwatu. Mhm. I dzwoniłem, to powiedzieli mi, że oni to absolutnie nie wierzą, że coś musiał pokręcić ten herpetolog. No, ale rzeczywiście był moment, w którym powiedział, przynieś wam żółwie, którą nas trzeba się nieźle naszukać. Przyniósł za chwilę pod pachą 5 żółwi. No, ja mówię, proszę bardzo.
No właśnie, piszesz, że ćwierć wieku po katastrofie większość izotopów promieniotwórczych, które osiadły w zonie, przemieściła się wraz z wodą w głąb gleby oraz na dno zbiorników wodnych i dlatego najwyższy poziom radiacji wykrywa się u żab zielonych, które większość czasu spędzają w stawach, w starorzeczach oraz u zwierząt poszukujących pokarmu w głębi ziemi, czyli dziki, jenoty czy...
Słonka, taki słonki. Ptak. Który żywi się dżownicami, tak. Mhm. To wtedy zgubiłem wątek.
Ale nie odnotowano u nich żadnych zmian w budowie ciała, tak?
W budowie ciała nie. Oni regularnie mierzą. No poziom białoruskiej nauki technologicznej jest niezbyt zaawansowany, chociaż to są przesympatyczni ludzie i inteligentni, więc nic im nie brakuje, no ale technicznie daleko im do polskiej nauki, więc ich metody badawcze są troszkę gorsze. Natomiast oni regularnie prowadzą badania skażenia radioaktywnego zwierząt i u niektórych jest rzeczywiście podwyższony. O tych, co już wspominałeś, bywają bardzo duże zmiany. Jeden z jenotów miał taki poziom radioaktywności, że według wszelkich wskazówek nie powinien żyć.
Mógł się świecić na przykład w nocy. Przepraszam, taki żart może nie, tak. nie na miejscu, ale może tak faktycznie jest.
Ale tymczasem on normalnie
nie
żył.
Nie widziałeś żadnych świecących zwierząt w nocy?
W ogóle te wszystkie zwierzęta są całkowicie normalne. Nie widziałem żadnych zmian. Oni spekulują, że być może te, jeżeli jakiekolwiek mutacje się pojawiają, to zwierzęta zdychają na poziomie, nie wiem, embrionu, czy nowonarodzonego, czy w przypadku żabki Janek.
No to może też być tak, ja oczywiście tutaj stawiam taką zupełnie nieuprawnioną może spekulację, te mutacje mogą się pojawić za 100, 200 albo 300 lat.
Myślę, że jeżeli by się pojawiały, to już. Tym bardziej, że te izotopy rozpadają się, więc poziom promieniowania jest coraz mniejszy. Natomiast absolutnie nie widać. Zwierzętom to kompletnie nie przeszkadza. Na poziomie populacji nie widać żadnych wpływów. Na poziomie anatomii oni tam zabijają te zwierzęta. Naukowcy analizując nie znajdują żadnych zmian. Znajdują na poziomie genetycznym, na poziomie DNA są pewne drobne zmiany, natomiast już to chyba przekracza te możliwości techniczne nauki białoruskiej, żeby dokładnie zbadać, na czym to polegają te zmiany. Te już na poziomie genetycznym. To jest, tak to się w ogóle nie objawia. W żaden sposób. Wręcz ma się wrażenie, że tym zwierzętom jest lepiej z tą radioaktywnością, a bez ludzi, niż z ludźmi, a bez radioaktywności.
No właśnie, odniosłem takie wrażenie, że ten rezerwat jest taką bombą ekologiczną, bo bez obecności człowieka te zwierzęta tam świetnie sobie radzą, rozmnażają się i tutaj, tak jak żartuje twój przewodnik, którego warto wspomnieć, Walerii Jurko, który mówi na przykład o tym, że w jeziorach, czy w stawach, czy w rozlewiskach jest tyle ryb, że momentami aż wiosło staje w miejscu. Jest aż tak gęsto, więc to taka opowieść trochę jak, powiedzmy sobie, z barona Minhausena, ale pewnie coś w tym jest, nie, no to że jest tak, dużo tych ryb.
Tak, żartuję, ale rzeczywiście byłem tam w kwietniu, więc jeszcze tych ryb za dużo nie było widać. Nie byłem w stanie zweryfikować jego opowieści, ale na przykładzie tych żółwi błotnych, których już opowiadałem, jestem w stanie uwierzyć, że tych ryb tam nie brakuje i również innych zwierząt, które szczególnie w tych środowiskach.
No dobrze, ale ludzie tych ryb nie jedzą po prostu, prawda?
Nie, no bo tam jest tu paru naukowców. Odwiedzających są pojedyncze osoby, tak jak ja, jakby zezwolenia dostają dziennikarze, naukowcy po przebrnięciu przez te wszystkie bariery biurokratyczne. To zajmuje czas, chyba że się już wcześniej człowiek z kimś tam porozumie. Pojawiają się kłusownicy, ale też niedużo. I kilka osób, pomimo że pytałem się wcześniej, czy ktokolwiek został w zonie, powiedzieli mi, absolutnie nikt, wszyscy wyjechali. Ale na miejscu, jak jeździliśmy, się okazało, że kilka osób pozostało. Ale to jest tylko kilka osób w strefach najmniej zanieczyszczonych, które też się trochę boją i nie ruszają się poza wieś, ponieważ
ale
wilków,
żyją tam.
Wilków się boją przede wszystkim. Ale niesłusznie, bo akurat wilki nie atakują człowieka za często. A niedźwiedzie.
No chyba, że są głodne.
Mają co jeść. To no tam tak. Na przykład trzeba dzików, łosi. Jest naprawdę, ja nigdy w życiu w Polsce nie widziałem czegoś takiego, że jadąc drogą po prostu mijam kolejne stada dzików po kilkanaście osobników, a łosie to aż do znudzenia się objawiały naokoło. To coś takiego u nas nad Biebrzą. I w dodatku można podejść czasami na kilka metrów, bo się tak sobie boją. Jelenie. Saren było mniej, wilki trochę wyjadają sarny. Czyli...
Z tych twoich obserwacji wyłaniają się pewne wnioski dla polskich przyrodników i dla ludzi, którzy dbają o przyrodę w Polsce, bo okazuje się, że może warto byłoby stworzyć w Polsce taki rezerwat, w który człowiek nie ingerowałby w ogóle, albo prawie w ogóle, no powiedzmy taka zupełna ingerencja, brak ingerencji. Tak, jest niemożliwy, ale jest to jakiś ideał, jak rozumiem.
Jest to ideał, no to białoruscy naukowcy, jakby jedna z nich, specjalistka od SAK-ów, powiedziała mi, że nauka główna jest tego, że w przyrodzie do przetrwania potrzebna jest duża przestrzeń i brak człowieka. Dwie rzeczy tylko. A ten Walerii Jurko, przez ciebie wspomniany, tak zażartował, że po to Pan Bóg dopuścił do katastrofy czarnobylskiej, żeby ludzie nauczyli się, jak chronić przyrodę. I oczywiście my mamy...
Taka teza dosyć kontrowersyjna.
Nie wnikam w co Pan Bóg miał na myśli, ale cytuję Jurko, który to jakoś tam żartem powiedział.
Taki teolog, ekolog, można powiedzieć. Tak. Teologia ekologiczna.
Ale niemniej nauka z tego jest. Naprawdę wszystkim, którzy w Polsce mówią, że przyrodą trzeba ściśle zarządzać i planować, że tu powinien rosnąć taki las, bo taka jest gleba, tu takie zwierzęta, radzę pojechać do zony i zobaczyć. Tam nikt niczym nie zarządza. Paru kłusowników naprawdę nie prowadzi do tego, że przyroda kwitnie i ona będzie się zmieniać. A warto jakby w porównaniu do naszej Puszczy Białowieskiej, bo rozmawiałem też, prosiłem o komentarz naukowców, którzy pracują, zajmują się Puszczą Białowieską, to twierdzą, że gdyby tak pozwolić Puszczy Białowieskiej trwać, to w ogóle byłaby gwiazda, ponieważ tam mimo wszystko było duże zasiedlenie, tam nie ma ciągłości historycznej, a w puszczy jest. Od kilkuset, kilku tysięcy lat wciąż jest dużo większe bogactwo zwierząt. I jakby im pozwolić trwać bez tego zarządzania, bez tej bezplanowej turystyki, bo nie jestem przeciwko turystyce, tylko żeby to jednak jakoś było zaplanowane, to mielibyśmy niesamowity rezerwat. Żadnego drugiego takiego nie byłoby w Europie.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę, a państwu polecam tekst również. Wojciecha Mikołuszko w najnowszym wydaniu miesięcznika Fokus, Rezerwat Strachu, o tym, jak odrodziła się przyroda po katastrofie czarnobylskiej. Dziękuję ci serdecznie. Wojciech Mikołuszko, dziennikarz naukowy i przyrodnik, był państwa i moim gościem.